з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднімної Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсійшому програмі припомнюємо о Анжеліце Борисі Анджею Почобуті, хто же знайдується понад 17 місяців в закладниках Олександра Лукашенки. Везмав панство теж удзел в Конгресі «Край еміграція», который відбувався в столиці Польщі. В своїй колійності доктор Ігор Мєльніков підсумує історію о тим, як військо польське шикувалося до війни з ЗСРР на Віленщині. А зачинаємо програм з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Минуло уже понад 17 місяців, відколи зостали арештовані президент Зв'язку поляків на Білорусі Анжеліка Борис і дзенникаш Анджей Почобут. Діла часово оскаржані о рехабілітації назізму і поджигання до ненависті на тле народовищовим. Ведук тих зажутів грозі їм до 12 лет в'язнення. Додатково Анджейові Почобутові представлено нове зажути – навилування до дялань годзонцих в безпеченство Білорусі. Поляк дотихчас знайдується в лукашенковськім в'язненню без вироку. В остатніх літ листах до родини поінформував, що юж закончив запознаватися з матеріалами своєї справи, а то означає, що вкрутце стане перед сондом. Тіннікажові кількукротні пропоновано увольнення взамін на признаннясі до війни. За кожним разом відмовив диктаторським владзом. Незломна постава Анджея Почобута подзівя, мові був консул Генеральної Речепосполітої Польської в Гродні Ярослав Ксьонжак.
Мам надію, що та постать буде мала оказію до opowiedzenia swojej historii już na wolności i na swobodzie. Okres aresztu się kończy. Mam nadzieję, że jakiś w drodze rozsądku żadne zarzuty nie będą mu postawione, bo na nie naprawdę nie zasługuje. Zasługuje na pochwałę, zasługuje na nagrodę. To, co robił, służy i Polsce, i Białorusi. Mam nadzieję, że zobaczymy się nie za długo na wolności, oby w jak najbardziej normalnych warunkach.
Tymczasem reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje niszczyć polskie miejsce pamięci. Został zdewastowany поховок бохатерів армії Краєвої в Плебанішках в районі Гродзенській. В тим місці на могилі земної знайдовався кшиш, який поставлено в місці сточений через відділ армії Краєвої вальки з німцями і поховку партизантів. Режим в Мінську по раз колійний заповідав ділання, маючи на цілю делегалізації карти поляка. Отаким замяже повідяно підчас посідзення в справі новелізації уставодавства. Міністр справ вевненчних Іван Курбаков запропонував можливість ограничення прав і вольності білорусінів, хто ж отримали зазволення на побут люб інне привілеї за границю, в щегольності карти поляка. Обивателі теж будуть зобов'язані до інформування властівих органів у посяданні документу, підтверджуючого приналежність до польського народу. На цей темат виповідався також Олександр Лукашенко. Повинні ж ми вияснити, чи то са обивателі Білорусі, чи вони попросту зблонділі, взяли ті карти якби припадково, чи мають іншу орієнтацію. Повідяв диктатор. Владзе режимові одлад грожив стосуванням санкцій вобець особ, посядаючих карти поляка. Такий документ має понад 150 тисяч білорусінів. Є то найвенча лічба всеред інних країв, зазначає речник прасовий міністра координатора служб спеціальних Станіслав Жарин.
Пам'ятаємо, що на Білорусі існує дуже група поляків. Вони там мешкають, вони там живуть, са обивателями Білорусі, але о кореннях польських. І то, і між іншими, та група została wybrana jako cel dla reżimu Aleksandra Łukaszenki. On konsekwentnie realizuje politykę represji wobec tej mniejszości, ale również wobec wszelkich przejawów polskości na Białorusi.
Podczas posiedzenia omawiano też kwestię białoruskich migrantów politycznych. Ci, którzy wyjechali z kraju, obawiając się represji i zostali oskarżeni przez reżim o ekstremizm, mogą stracić białoruskie obywatelstwo. Ponadto wobec osoby pozbawionej obywatelstwa proponowana jest decyzja о заказі в'їзду на Білорусь на окрес до 30 лет. По сфальшованих виборах президентських на Білорусі в 2020 року вщенто понад 11 тисяч справ карних о екстремізм. Російська інвазія на Україну триває уж 6,5 місяця. Агресор через цілий час нищить броньонцеся край, вистрілюючи від 40 до 60 тисяч потисків артилерійських денне. Під обстріли трапляють об'єкти цивільні, інфраструктура, блоки, мешкальні, школи і шпиталі. Офірами та збродні са передовсім звикли люди, в тим діти. Наєздці не вдалося за цей окрес осягнути більших сукцесів. Натомість військо українське скутечні континує контрофенсиви. Дінки броні до dostarczany z Zachodu, niszczone są magazyny, punkty dowodzenia i węzły logistyczne Rosjan. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły także kontratak w rejonie Charkowa, w pobliżu miasta Bałakleja. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już ponad 2000 czołgów i ponad 50 tysięcy żołnierzy. Armia Putina atakuje sąsiednie państwo m.in. z terytorium Białorusi. Kraj jest wykorzystywany do przemieszczania się sprzętu i wojska agresora. Aleksander Łukaszenko nieraz przyznawał się do tego, że jest zaangażowany w tą zbrodnię. Jednak białoruskich żołnierzy na front nie wysyła, przynajmniej oficjalnie. Mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zerembiuk.
Według mnie on próbuje balansować. Jest oczywiście absolutnie pod Putinem, ale nie chciałby rozpoczynać żadnej wojny, bo ta wojna białoruskich, łukaszenkowskich wojsk przeciwko Ukrainie może obrócić się przeciwko Łukaszence. I on absolutnie zdaje sobie z tego sprawę i będzie ciągnął ten czas tyle, ile się da.
Choć reżim Aleksandra Łukaszenki oficjalnie wspiera Rosję, to szacuje się, że po stronie napadniętego sąsiada walczy z bronią w ręku nawet ponad 1500 Białorusinów. Wielu z nich są żołnierzami pułku imienia Konstantego Kalinowskiego. Przez cały czas nielegalni migranci podejmują próby przedostania się do państw Unii Europejskiej przez polsko-białoruską granicę. Straż Graniczna informuje, że łącznie w ciągu ostatniego miesiąca zatrzymywani byli obywatele ponad 40 różnych państw. Najpierw trafiają do Rosji, a później na Białoruś, gdzie za pomocą białoruskich służb przedostają się w strefę przygraniczną. Jednak nielegalnie przekraczać granicę cudzoziemcom przeszkadza powstała zapora. Nielegalni migranci próbują robić podkopy, a strona białoruska te działania wspiera, wyposażając ich w niezbędny sprzęt. Obecnie trwa budowa bariery elektronicznej, najważniejszego elementu powstających zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej. Instalowane są słupy pod kamery, kładzione kable zasilające i transmisyjne. Z wizytą do strefy przygranicznej udał się premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Tutaj miał być pierwszy atak na granicę Unii Europejskiej, zaznaczył polityk.
Obecnie to jedna z najlepiej strzeżonych granic Unii Europejskiej. A przypadki przekraczania tej granicy w sposób nielegalny zdarzają się bardzo rzadko i są to jednostkowe przypadki. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków to nasz podstawowy cel. I tutaj jest tego najlepszy dowód. Tutaj jest też najlepszy dowód naszej skuteczności.
Wojewoda Podlaski podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy państwowej z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał do 30 listopada. Jest związany z pracami nad instalacją elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej.
Jesień, liść ostatni już spadł. Jesień, deszcz zmył buków twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko nosi liście i wiatr. Zima idzie ku mnie przez park. Szybko przyjdzie wiosna i żar, lato i wakacje i park, którym znajdę cienie wśród drzew. Znów szybko miną nam dni, znów będziesz powtarzać mi, że nie rozdzieli nas nic, że co dzień list będziesz słać do mnie. Szybko miną nad nimi, będziesz powtarzać mi, że nie rozdzieli nas nic, że co dzień list będziesz słać do mnie.
То програм з наднімної березини на фалях 98.1 Białystok і Гродно, на фалях 99.2 Біло-Подляска і Бжесть. Єстесьми рівніш на стороні інтернетовій racja.com. Проєкт спіраний за środków канцелярії Президента Ради Міністрів в рамках конкурсу «Полонія Поляці за границю 2022». Проєкт реалізований через Фундацію Вольності і Демократія. Публікація виражає єдині погляди авторів і не може бути отожсамяна з офіційним становиськом канцелярії Президента Ради Міністрів.
Życie z pasją.
Wywiady.
Reportaże.
Aktualności.
Po raz drugi po zakończeniu II wojny światowej odbyła się konferencja Kraj Emigracja. Jest to zjazd Polaków i organizacji polonijnych z całego świata. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce ponad 30 lat temu w Watykanie z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym roku inauguracja kongresu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Ponad 350 Polaków z 34 krajów reprezentujących 6 kontynentów wzięło udział w dyskusji o wspólnej przyszłości ojczyzny. Bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnych w ostatnim czasie, twierdzi prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii Elżbieta Baras.
Wydarzenia tego typu, które łączą Polskę i emigrację, są bardzo istotnym elementem w naszym życiu. Dodają nam niejako pewności, że to, co robimy, jest bardzo istotne. Umożliwiają wszystkim Polakom na całym świecie spotkanie się, porozmawianie, wymienienie się doświadczeniami. Reprezentujemy przecież przeróżne pola, oświatowe, sportowe, czy związki kobiet. To są organizacje, które po prostu czynią zupełnie inne rzeczy i warto się tymi doświadczeniami wymienić. A przede wszystkim, myślę, nadają wagi i prestiżu tym bardzo starym organizacjom, założonym zaraz po II wojnie światowej, które rozwijały skrzydła na mocy patriotyzmu, miłości, prawdziwej potrzeby tworzenia Polski poza granicami. Teraz w czasach, kiedy możemy po prostu do Polski przyjechać bez żadnego problemu, jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych, którzy tego nie mogli zrobić.
Jednym z najważniejszych poruszonych podczas kongresu tematów była sytuacja polskiej mniejszości na Białorusi. Jej przedstawiciele są ciągle ścigani przez władze, które już zlikwidowały polską edukację na poziomie państwowym. Kontynuują także niszczenie polskich miejsc pamięci. Każdy Polak na Białorusi to dla reżimu potencjalny przestępca, mówi przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berazowska.
Sprawa w Białorusi jest bardzo trudna i bardzo ciężka i niestety wojna na Ukrainie spowodowała to, że tak trochę to zniknęło z wizerunku wielu ludzi. Naprawdę jest smutna sytuacja Białorusi, dyktatorstwo i brak wyrozumiałości, ale najważniejsze jest właśnie te szkoły polskie, które nie mają prawa bycia teraz. I to spowoduje, że trzeba będzie szybko reorganizować i robić, że będą szkoły, do których dzieci, którzy mówią po polsku, by mogły dalej kontynuować swoje studia. Walka będzie bardzo trudna, ja uważam, bo nie będzie łatwo z panem dyktatorem tam rozmawiać, ale najgorzej jest, że dalej jest społeczeństwo polskie na takim bardzo uwadze tego rządu, że nie może swobodnie się wypowiadać lub walczyć o to. Więc uważam, że będzie musiała mieć wsparcie Polski.
Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, właśnie w departamencie, którym kieruję, tym, co dzieje się na Białorusi, bo w istocie z niepokojem patrzymy, jak łamany jest traktat polsko-białoruski i Polakom, którym ten traktat, przecież strona białoruska się zgodziła, przypisuje prawo i daje prawo do krzewienia swojej kultury i pamięci, to nagle ta pamięć jest odbierana, szkoły są niszczone i przypomina to najgorsze czasy zaborów. I jest dla nas dużym barbarzyństwem, że szczególnie atakowane są mogiły Polaków, którzy przecież za ten teren walczyli, za jego wolność. Tam Polacy mieszkali od dawna. To jest miejsce, gdzie ich pamięć powinna być czczona zgodnie z tym, na co strona białoruska zgodziła się w traktacie polsko-białoruskim. To jest swoista wojna kulturowa. I ktoś, kto walczy z grobami, to jest człowiek, który walczy z cywilizacją. Myśmy mieli już takich przywódców historii świata i zawsze to się źle kończyło. I brak poszanowania praw mniejszości polskiej jest dla nas ogromnym skandalem i jesteśmy też głęboko przekonani, że jest to skandal, który odbije się echem w środowisku międzynarodowym, bo wszyscy stoimy na stanowisku poszanowania praw mniejszości. Prawa mniejszości powinny być szanowane i tego się domagamy też od strony białoruskiej w odniesieniu do mniejszości polskiej.
Trudno jest określić, jak mnie serce kroi, jak słyszę o Angelice i Andrzeju Poczobut i w ogóle o innych, którzy działają na Białorusi i starają się tą polskość zachować wśród wszystkich organizacji społeczeństwa. To jest walka męczenników takich, ja by powiedziałam w pewnym sensie, bo to jest tak, jak chyba walka była przeciwko komunizmu tutaj w Polsce. To jest walka ludzi, którzy chcą się poświęcić i wierzą w to. A wiara, to wiara jest ta, co nas trzyma przy życiu. Trzeba zawsze mieć nadzieję, że wróci się możliwość być Polakiem w Białorusi. Będą trudne czasy i są trudne czasy, ale jak będziemy wszyscy współpracować, może dojdzie do jakiegoś skutku.
Podchodzi szarówka już do kołku, by co parę.
pamiętniki historyczne.
Osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Osobną kwestią było zalesienie terenów szykowanych do obrony Wileńszczyzny. Jako konkretny przykład terenu, gdzie podobne zadrzewienie jest konieczne, podałem rejon Molodeczny. W odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa zawiadomiło, że zamierza już w roku bieżącym zorganizować w tym rejonie akcję zakładania sadów i obsadzenia zabudowań. Zaznaczał w maju 1933 roku w piśmie do szefa Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych szef sztabu głównego generał brygady Gąsiorowski. Z kolei inspektor armii generał dywizji Orlicz-Drescher w tym temacie podkreślał: jestem w stanie na tym odcinku wysunąć jedynie postulaty natury ogólnej, a mianowicie, że należałoby systematycznie zadrzewiać zachodnie brzegi rzek oraz szosy i trakty. W granicznej części mego odcinku, gdzie posiadamy już obecnie konkretny plan faktycznego działania sił osłony, proponuję w związku z tym planem zalesić zachodnie brzegi rzeki Berezyny na kierunku Wolożyn-Wisznia. Koniec cytatu. Na innych odcinkach granicy polsko-radzieckiej, w tym też na terenie Wileńszczyzny, Wojsko Polskie zwracało dużą uwagę na wykorzystanie urządzeń wodnych dla organizacji zalewów terenów przygranicznych. Przesyłam dodatkowe zestawienie prac kolejności pilnej na terenie województwa wileńskiego i częściowo nowogródzkiego z prośbą o realizację możliwie w okresie budżetowym 35-36 przystosowanie mostu kolejowego na rzece Uszy na północy od Molodeczna do wykorzystania zalewu doliny. Budowy i przystosowanie mostu na rzece Berezinie pod miejscowością Sokowszczyzna do wywołania zalewu doliny rzeki. Przystosowanie mostu drogowego na rzece Uszy pod miejscowością Wielkie Siolo na wschód od Molodeczna do wywołania zalewu. Przystosowanie mostu drogowego na rzece Stracza pod miejscowością Straczany do wywołania zalewu. 6,5 km na północny zachód od miejscowości Świr. Sprawdzenie możliwości technicznych urządzeń spiętrzających oraz skuteczności zalewów na rzece Narocz. Most drogowy pod miejscowością Narocz, 14 km na północny zachód od miejsca Wilejka. Przystosowanie mostu drogowego na rzece Berezinie pod miejscowością Podbrzeź do wywołania zalewu. Tak to zaznaczał w maju 1935 roku w piśmie adresowanym do prezesa Biura Wojskowego Ministerstwa Komunikacji pułkownik dyplomowany Szychowski. W przytoczonym dokumencie dodatkowo zostało zaznaczone, że most drogowy na rzece Uszy pod miejscowością Wielkie Siolo został pobudowany w 1914 roku, z kolei most drogowy na rzece Stracza pod miejscowością Straczany w 1928. Dwa lata wcześniej został wzniesiony most drogowy pod miejscowością Narocz, z kolei most drogowy na rzece Berezina został zbudowany w 1927 roku. W przypadku sowieckiego ataku na Polskę wchodząca w skład Armii Wilno grupa operacyjna Postawy miała zająć pozycję na linii dawnych okopów niemieckich od jezior Dryświaty i Bogiń do rzek Dryświata i Miedziolka i dalej w kierunku Narocz. Niestety prace modernizacyjne na tym odcinku nie zostali zakończone. Z rozkazu pana generalnego inspektora sił zbrojnych melduje panu generalowi, że prace fortyfikacyjne na odcinku ćwiczeń Usza zostaną na razie przerwane i to nie tyle ze względów budżetowych, ile ze względu na trudności personalne. Zatrudniony przy tych pracach personel kierowniczy i techniczny jest niezbędny na Zachodzie, gdzie w związku z obecną sytuacją polityczną program prac fortyfikacyjnych ulec musiał rozszerzeniu i przyspieszeniu. Została podkreślona w piśmie pierwszego oficera do zleceń Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych do generała dywizji Stefana Dąbiernackiego 1 maja 1939 roku. W planach polskiego dowództwa odcinka wileńskiego miała bronić armię Wilno. Na północy województwa wileńskiego odcinek obrony około 100 km walki miała prowadzić Grupa operacyjna kawalerii numer 1 postawy. Ukraińska Brygada Kawalerii, Suwalska Brygada Kawalerii, Pułkop Głębokie oraz Półbrygada Obrony Narodowej Dzisna. Jak zaznacza polski historyk Rajmund Szubański, celem operacyjnym utworzenia grupy było najdłuższe i najwydajniejsze niedopuszczenie wojsk przeciwnika do granicy z Litwą. To by mogło stworzyć niebezpieczeństwo zaatakowania od tyłu obszaru warownego Wilno. Na granicy wojska sowieckie miały spotkać Baony Korpusu Ochrony Pogranicza i Wieniec oraz Wolożyn przy wsparciu 85. Pułku Piechoty z Nowej Wilejki. Obronę granicy na kierunku mińskim miał wykonać 86. Pułk Piechoty Strzelców Mińskich z Molodeczna. Oprócz tego tu miał się bronić batalion KOP Berezwicz, a na lewym skrzydle Pułk KOP Głęboki. Niestety wiosną 1939 roku większość tych jednostek została wysłana na zachód Polski. To spowodowało, że z planu obrony Wilnszczyzny Wojsko Polskie zrezygnowało.
Z Nadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program z Nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. До услышания.
Dzień гаснет в шарей мгле. Вяз стронца кропле с древ. Kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierz. Z jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał skło. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. To smutny lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nikt. Nas nie żegna. Pusto już mgły tylko ściga wśród się dobia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród się dobia wiatr. Oh.